Witamy Państwa w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Hemperek, Anna Nizioł, która jest psychologiem. Rozmawiamy o tym, co nowego w psychologii. Była mowa o psychologii pozytywnej. Trochę przykładów z życia, aby tak już nie przynudzać tylko i wyłącznie teorią. Cieszę się, że i psycholodzy chcą patrzeć w tą jasną stronę księżyca, bo podobno to, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Czyż nie jest tak?
Jestem chyba najlepszym przykładem tego w momencie, kiedy na głos, i zresztą Państwa też do tego zachęcam, żebyście na głos wypowiadali te rzeczy, które są Wam w głowie, które są Waszymi marzeniami, Waszymi planami, świat Wam sprzyja. Jeśli wyjdziemy z takiego założenia, to rzeczywiście wypowiedziana myśl okazuje się, że kilku naszych znajomych właśnie znalazło rozwiązanie na Waszą myśl, albo na Wasz pomysł, albo ten człowiek właśnie Was zainspirował do tego, żeby zrobić coś jeszcze. Ja wychodzę z takiego założenia pozytywistycznego, mimo tego, że w konwencji jako psycholog jestem w tej części humanistycznej, natomiast jako psychoterapeuta byłam kształcona w nurcie psychodynamicznym, które się po prostu w ogóle wykluczają nawzajem, więc umiejętność takiego wybrania też dla siebie pewnego stylu pracy i czy może nawet poniekąd osobowości i stylu pracy jest bardzo, bym powiedziała, sprzyjające temu, żeby rozumieć więcej, żeby mieć otwartą głowę, żeby nie być tak osadzonym tylko w jednym jakimś ortodoksyjnym nurcie. Nie dlatego, że to źle, tylko dlatego, że po prostu czasy się zmieniają i ludzie potrzebują teraz trochę szybszych narzędzi i szybszych technik niż z dawnych czasów. Chociażby taka mentalizacja, która nam się teraz pojawia jako coś, można byłoby powiedzieć, zupełnie nowego. Aczkolwiek nie jest to jakiś mechanizm stricte, który został wynaleziony wczoraj i teraz nie tutaj wielkiego wejścia na salony terapeutyczne nam nie robi. Krótko mówiąc, jest to taka umiejętność, aktywność nasza poznawcza do tego, żeby zrozumieć swoje własne emocje oraz emocje innych osób i poszukać pod spodem jakby, jakie przy tych emanowanych emocjach były zakorzenione pragnienia, wierzenia, marzenia, oczekiwania czy innego rodzaju ważne dla danego człowieka treści. Więc jakby w tej mentalizacji próbujemy się mentalnie zempatyzować po to, żeby zrozumieć, poczuć i jednocześnie znaleźć jakieś logiczne rozwiązanie dla treści, z którą się człowiek mierzy. Niedawno zdarzyła mi się taka historia, że mój syn z różnymi sytuacjami, ponieważ ma tam niespełna 9 lat, a już trochę w swoim życiu przeszedł, z nie swojej winy oczywiście, trochę mu zafundowaliśmy z jego tatą różnych tutaj perypetii życiowych, chcąc, nie chcąc, bo oczywiście staraliśmy zrobić to jakoś tak najbardziej cywilizowanie i po ludzku, to jednak gdzieś tam rykoszetem młody oberwał. Dzisiaj wypełniał taką ankietę, co lubią rodzice, tak, jak się nazywają, co jest ulubionym kolorem mamy, co jest ulubionym kolorem taty, jakie tam są różne te rzeczy. I w momencie, kiedy przyszedł czas na odpowiadanie już na takie bardziej rodzinne kwestie, no to młody mi napisał tylko w odpowiedzi barany. Więc ja mogłam właściwie zareagować na te barany, że to jest dla niego, że tak naprawdę on, no, mówi brzydkie słowo o nas, tak? Bo tam jakieś było coś o wspólnym czasie spędzanym razem. No, nie spędzamy za bardzo tego czasu razem z różnych względów. Ale on miał w sobie jakąś swoją wewnętrzną potrzebę do napisania tego, żeby napisać barany o nas, o mnie i o jego tacie. I ta mentalizacja pozwoliła mi nie objechać go od góry do dołu, jak możesz o matce rodzonej i ojcu rodzonym napisać barany, prawda? Tylko moja mentalizacja związała się z tym, że pomyślałam sobie, jakie to musi być dla niego trudne, że on nie może mieć tego czasu zaplanowanego gdzieś tam razem, mimo tego, że naprawdę staramy się, żeby to było względnie poprawne, aczkolwiek no różnie jest, prawda? Dzieci troszkę inaczej postrzegają rzeczywistość, więc krótko mówiąc, młody radził sobie jak umiał, więc napisał te barany i moja mentalizacja polegała na tym, żebym ja zrozumiała, co się ze mną stało, żeby móc zareagować nie z poziomu emocji, tak? tylko żeby to mnie jakoś dotknęło, żebym ja to przeprocesowała w swojej głowie, znalazła oddech na to, żeby przeprocesować to, co on mógł mieć w głowie w tym momencie, że on sobie musi poradzić z czymś, czego nigdy wcześniej nie nazwał w żaden sposób, a wyraził kompletną dezaprobatę do danej sytuacji, nazywając nas właśnie w ten sposób, bo jak na 8,5-latka myślę, że to i tak było dosyć trafne, można byłoby tak ująć. Więc mentalizacja to jest właśnie ten proces, kiedy ja bez oceny, bez reakcji natychmiastowej zatrzymuję się nad swoimi emocjami, które mnie też targnęły w tym momencie. Zatrzymuję, patrzę, co się dzieje ze mną, okej, co to za uczucie, przyglądam się mu. Jest młody na pokładzie, w związku z czym robię to dokładnie to samo z nim. Nie krytykuję go za sformułowanie, które mi powiedział, to brak szacunku dla rodziców albo tam coś tam. Generalnie mam to w nosie, nie interesuje mnie. Mnie interesuje, że on sobie właśnie w tym momencie z czymś radził. I że wybrał taki sposób radzenia sobie, bo tylko taki dla niego był dostępny. Co summa summarum jest dla mnie lepszym, dla mnie jako psychologa, jest lepszym, bardziej efektywnym sposobem na poradzenie sobie z jakąś trudną sytuacją, niż gdyby to zakopał głęboko do siebie, bo tutaj mógł to wyrazić i nie dostał za to kary. I potem mam nadzieję, że jak pójdzie na swoją własną psychoterapię, to przynajmniej jeden wątek mniej będzie miał do ogarnięcia. Mówiąc krótko, więc ta mentalizacja pozwala nam trochę bardziej zarządzać emocjami. O inteligencji emocjonalnej też mówiliśmy, chociaż de facto dzisiaj ta technika mentalizacji nie jest czymś nowym. To jest klasyczna, można powiedzieć, uniwersalna dosyć technika, natomiast ona wkracza na salony jako coś zupełnie nowego. Podobnie było z taką teorią czy rodzajem terapii, timeline terapii, gdzie w momencie zdarzenia krytycznego w naszym życiu, na odpowiedniej osi czasu, tam się oczywiście umieszcza pacjenta w tym danym miejscu, w tym wspomnieniu, w którym jest. Oczywiście trzeba mieć tam certyfikację z tego timeline terapii itd., itd. Umieszcza się tego pacjenta w jakimś punkcie jego życia, który on pamięta, wokół którego są zakotwiczone jakieś emocje i uczy się z nim, czy przechodzi się przez nim ścieżkę taką emocjonalno-poznawczą do tego, żeby odkryć, jak to wydarzenie wpłynęło, czy zdeterminowało moje dalsze funkcjonowanie. Czyli zdarzyło się coś i ja na tej osi czasu, pracując z terapeutą timeline terapii, pracuję nad tym, żeby ten sposób rozwiązania, który moja psychika wtedy mi przyjęła jako jedyny dozwolony, słuszny, możliwy i konstruktywny, żebym przetrwała, mógł być widziany jeszcze z innych perspektyw. I nagle coś, co ciążyło ci przez całe życie, jeden mały, znamienny punkcik na tej cholernej osi czasu, kiedy miałeś 5, 7, 10 czy 11 lat, pokazuje, że masz szerszą perspektywę na to i że zaczynasz analizować emocje, czy zachowania, czy myśli, czy jakieś potrzeby, czy sposoby jakieś braku umiejętności radzenia sobie z czymś osób, które były wokół ciebie wtedy i nadajesz im nowe znaczenie. Nie jest to nic innego niż w klasycznej teorii psychodynamicznej, tak? Poprawienie relacji z głównym obiektem, tak? Ponieważ my sobie ten główny obiekt jakoś wybraliśmy. I powiedzenie, że tak naprawdę, niespecjalnie umiał mnie kochać, ale kochał jak umiał mój ojciec, albo nie wiem, mój brat, albo mój ktoś tam, prawda? Więc wyciągając takie pojedyncze elementy z dorobku, które nie są już tak, bym powiedziała, nośne, robimy z tego elementy, które nadal są terapeutyczne, ale w krótszym czasie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie potrzebują krócej i szybciej. I czasem naprawdę łatwiej jest uwierzyć w to, że jestem zdolny, mądry, piękny i powabny, niż 13 lat być w terapii psychodynamicznej. Przepraszam, jakby tu nie chcę nikogo obrazić, ale wiecie Państwo, o co chodzi, że my potrzebujemy reakcji teraz, a nie za 15 lat, bo kiedyś można było poczekać sobie 5 lat na to, aż nam coś zadziała. Dzisiaj cykl życia pokolenia się skrócił z 15 do 5. Już nie wiem, która wersja płatków śniegów teraz obowiązuje, tak, jako tej naszej najnowszej generacji. Więc to już my potrzebujemy po prostu czegoś bardziej skutecznego, czegoś bardziej podawczego. Stąd też te nowoczesne metody pracy z człowiekiem, no aż się prosi, żeby je wziąć. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, chociaż nie jest jakimś nowum, prawda? Ale jest, leży bardzo blisko coachingu. Na szczęście wychodzimy z coachingów pod tytułem będę cię czołgać przez następnych 12 sesji. To, rzeczywiście jestem twoim przewodnikiem, jestem twoim otwieraczem od drzwi albo twoim towarzyszem w procesie coachingowym, tak? Więc ten coaching też ma już teraz inną metodę. To już nie jest taki coaching, który kiedyś tam, nie wiem, coach z imienia i nazwiska, niestety nie wypowiem, żeby nie robić reklamy albo pseudoreklamy. No, wiecie państwo, są tacy coachowie, co tam dużo naparzają na TikToku i tam nam mówią, jak mamy żyć. Nie ma tam grama psychologii pozytywnej, nie ma tam grama coachingu, nie ma tam grama niczego poza byciem człowiekiem od wszystkiego i od niczego i zbieraniem tych takich właśnie tych spływających
gratyfikacji.
Dziękuję ci bardzo. Właśnie, o takie słowo chodziło.
Jeżeli chodzi o mentalizację, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć, wczuć się w każdego człowieka? Mam wrażenie, że takie osoby na przykład zaburzone. Zdrowej osobie chyba trudno sobie wyobrazić, jakie tam procesy zachodzą. No tak racjonalnie myślimy i wiemy, że te mechanizmy, poczytaliśmy o tym, że narcystyczna osoba to tak, psychopatyczna to tak, borderline to tak, jakieś histrioniczne historie i tak dalej. Więc wiemy, jaka to taśma, że to podobne mechanizmy i że o dobra, to z tej taśmy, to z tej taśmy, to z tej taśmy. Ale to są zawsze takie trudne do zracjonalizowania chyba dla zdrowego człowieka, nie psychologa, który się specjalizuje w tym.
No bo psychologowie to, lekko mówiąc, dyskretni masochiści. Oni lubią tam grzebać w takich rzeczach, więc to jest taka naturalna cecha psychologów, że oni tak więcej na siebie biorą niż każdy normalny. Każdy normalny, zdrowy człowiek, prawda? Mają z tego gratyfikację, to jest to słowo. Mają z tego satysfakcję, jak coś odkryją. Mają z tego wiedzę głęboką. Natomiast zwykłemu człowiekowi naprawdę bardzo trudno jest postawić się w takiej sytuacji, nawet nie mentalizacji, tylko takiego naprawdę kompletnego postawienia się w danej sytuacji. Okay? Bo my jako zwykli ludzie, nawet psychologowie jako zwykli ludzie, reagujemy najpierw z poziomu emocji. A w mentalizacji chodzi o to, żeby nie zareagować z poziomu emocji, tylko z poziomu tego stop, co tu się teraz dzieje. Jest taka piosenka, nuciłam ją sobie w przerwie i co ja robię tu. No, państwo możecie sobie posłuchać chyba, że może nas ktoś okrasi na koniec na naszej audycji taką piosenką. Dlaczego? Dlatego, że ludzie normalnie, zwyczajnie nie poświęcili całego życia na studiowanie ludzkiej osobowości i nie znają kryteriów psychopatologii, czyli tych warunków, które muszą zaistnieć hipotetycznie do tego, żeby taki rodzaj zaburzenia nam się pojawił. Drodzy państwo, to, że ktoś jest narcystyczny, histrioniczny, lękowy, depresyjny albo inny, jak nie ma poziomów do tego organicznych, tak? Czy nie wynika to z jakiejś jego struktury budowy układu nerwowego, to wiadomym jest, że dostał to w schedzie od tych, którzy byli najbliżej wtedy, kiedy mu się ta struktura osobowości budowała. Sam się taki nie stał. Jest taka książka, serdecznie polecam. Nie zaczęło się od ciebie. Więc w momencie, kiedy my znamy kryteria, jak dochodzi do tego, jak relacja z obiektem, jak styl wychowawczy, jak sposób dyscyplinowania wpływa na wytworzenie się ewentualnie później zrębów osobowości zaburzonej, takiej czy innej, no to my wiemy. I nam psychologom, psychoterapeutom jest po prostu łatwiej, bo my wiemy. I my mówimy, ale jak ty możesz przejść nad tym do porządku dziennego, skoro on tam właśnie nakrzyczał na połowę zespołu? I ja mówię, no mogę, bo ja rozumiem, dlaczego on nakrzyczał. Nie dlatego, dlaczego nakrzyczał, bo czegoś nie zrobili. Tylko ja wiem, że się krzyczy w takich sytuacjach, kiedy się kompletnie nie ma na coś wpływu. Kiedy się kompletnie z czymś nie radzi, kiedy ma się bardzo dużą odpowiedzialność przypiętą do zadania, która nie wynika bezpośrednio z tego zadania dla tej osoby, tylko nadmiernie odpowiedzialną, tak? Ta, która chce uchronić swój wizerunek, która chce pokazać się tym zawsze, bycie tym zawsze nieomylnym, bo tylko wtedy dostawała gratyfikację, jak była tym nieomylnym. Więc teraz startuje do każdej sytuacji, pokazując się jako ten nieomylny, co doprowadza wszystkich do po prostu białego szaleństwa.
Mm-hmm. Człowiek ma taką chyba naturalną zdolność do tego, żeby projektować siebie na innych i oceniać przez pryzmat własnych doświadczeń, uczuć, okularów. No i trafia na drugą jednostkę, która działa wbrew mechanizmom, a jeszcze na przykład jest manipulująca. Wysłała to z mlekiem matki, taka się urodziła, bo nie zaczęło się od niej, albo też z innych powodów tak postępuje i mentalizujemy, próbujemy zrozumieć i co?
No właśnie, musimy odróżnić sposób naszego reagowania. Czy ja mentalizuję po to, żeby zrozumieć sytuację i pomóc tej osobie też przyjąć taką racjonalną jakąś postawę, bo na przykład jest to mój syn. Okay? Czy ja mentalizuję po to, żeby ochronić się przed ryzykiem czy zagrożeniem, które może płynąć z tej osoby, bo ja do tej pory wyjątkowo bardzo reagowałam na tego rodzaju zaczepki. Ktoś by to nazwał triggerami, tak? No to jest takie modne słowo, a ty mnie striggerowałeś. Młodzież mówi, że Boże, człowieku, byś wiedział, co to jest trigger, nie? Bo tam mu powiedział coś, tam szepnął mu na ufko i ten go striggerował. No, ale myślę, że bladego pojęcia nie mają, jak to działa. To taka jest tam nowomowa nastolatków. Ja mojej mentalizacji używam w dobrej intencji. Albo żeby kogoś poratować, jeśli to jest mój, nie wiem, zawód, moja profesja, moja potrzeba, bo jest to osoba, która jest w jakiś sposób ode mnie zależna, ale mentalizacji też używam, żeby nie wejść w schematy, które powielałam do tej pory. A jak wiemy, teoria schematów się odradza. Och, jak pięknie się odradza. Bardzo jestem szczęśliwa z tego tytułu, że teoria schematów się odradza też. Całe mnóstwo szkoleń jest na rynku dostępnych. Już tak się tutaj też teorii schematów odnosimy. Jako coś, co istniało od lat, ale teraz jest na piedestale. Będą wymieniały, będą tasowały. Nie? Za 15 lat znowu psychodynamiczna, głęboko, mocno tam będziemy sobie wchodzić. No ale teraz jest jak jest. Więc ja mam się ochronić. Moja wiedza ma mi dać zrozumienie, przez zrozumienie ma mi dać spokój i ze spokojem ja nie będę musiała wtedy się, nie będę musiała walczyć, tylko ja ze spokojem będę przechodzić nad jakimś zjawiskiem. Okay? Mhm. A to, że projektujemy, to projektujemy wszyscy, nawet my, najbardziej zdrowi ludzie, projektujemy na każdego. I teraz trzeba odróżnić to, że ja spostrzegam kogoś jako nie wiem, mi zagrażającego, to nie zawsze musi być projekcja. Nie? Projekcja to jest tak silny mechanizm, tak targający osobą dokonującej tej projekcji i jednocześnie, jeśli ja jestem na tę projekcję podatna, a nie używam na przykład tej mentalizacji, co się ze mną dzieje, o co tutaj chodzi? Co ja tutaj, o co chodzi w tym momencie ze mną, o co chodzi w tym momencie z nim? Robię taką stop klatkę i się przyglądam, po to, żeby złapać po prostu trochę chwilę spokoju i żeby nie zareagować emocjonalnie. To ja jestem w stanie wtedy z tej sytuacji w miarę dobrze wyjść. W sensie w miarę, bo to jest jakby kwestia tego, że ja się z tym uczę. Tak? Ja najpierw jestem jakimś czeladnikiem, a potem tym mistrzem czeladnictwa. Tak można byłoby powiedzieć, że z tym zatrzymywaniem mojej pierwotnej reakcji do momentu, co się ze mną dzieje, co się dzieje z drugą stroną i dlaczego to tango nam tak właśnie wychodzi w tym momencie. I mówię, zaraz, a ja tak nie chcę. Ja chcę to zmienić. Ja chcę inaczej zareagować. Nie dlatego, że chcę inaczej jak do tej pory, bo tylko po prostu w jakiś inny sposób, bo wiem, że to, co było do tej pory, to nigdy nie działało. I muszę sobie to w swojej głowie po prostu inaczej ułożyć, żeby było dla mnie bardziej bezpieczne.
Ale jesteśmy w stanie zmentalizować każdego?
No, niekoniecznie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że może mu być trudno, natomiast na pewno nie rozeznamy się w tym, z jakiego powodu mu jest trudno, Bo po pierwsze, nie jesteśmy bogami i tego nie możemy od niego wyczytać. Po drugie, nie jesteśmy psychoterapeutami, którzy są jeszcze niżej od Boga i też nie czytają w ogóle. I z oczu Państwu też nie czytamy. Dopiero Państwo musicie coś powiedzieć w jakiejś konkretnej sytuacji i parę razy, żebyśmy mogli hipotezę postawić. Także to nie jest tak, że my tutaj wielcy będziemy na Państwa patrzeć niczym wiedźma w kulę śnieżną i przed sobą jakąś i coś nagle wyczytamy o Państwu. Nie. My rozmawiamy po partnersku i wtedy ta mentalizacja może Państwu, jako tym, którzy potrzebują zdystansować do pewnych sytuacji, wiele rzeczy po prostu wyprostować. Ileż to jest słów, których można byłoby uniknąć? Ile to jest tych słów noży, o których kiedyś rozmawialiśmy w licencji na życie? Co ja mogę z nimi zrobić? Tak, a to wszystko jest na kanwie wręcz nawykowego odruchu do fasolenia drugiej stronie, tak? W rewanżu za, mściwości za, urażonej naszej jakiejś potrzebie za. Ale jak zejdziemy to pięterko niżej i zobaczymy, z jakiego powodu spróbujemy, to nam, to nam się to otworzy. Natomiast nie jesteśmy w stanie wszystkich zmentalizować. Mm-hmm. Po prostu. Bez poziomu wiedzy na temat psychologii klinicznej czy psychopatologii, no nie jesteśmy.
No właśnie, bo trzeba być rzeczywiście wyrafinowanym psychologiem klinicznym, żeby rozpatrzeć się w tak różnorodnych zaburzeniach i tym, co one tak naprawdę dają, co prezentują. No ale jeśli nasz mentalizujący zmysł widzi, że tu się nic nie da zracjonalizować, tu się nic nie łączy, tak pozdrowie się nie łączą, to zawsze można omijać.
No to jest takie słowo na S, które trzeba uskutecznić i się oddalić w bliżej nieokreślonym kierunku z własnej inicjatywy. No i no już. Tak. Nie jesteśmy bogami, nie jesteśmy terapeutami, nie mamy obowiązku naprawiać całego świata. Ba, nawet niekiedy nie powinniśmy.
Mhm. Co ta psychologia oferuje nowego, co tobie się wydaje atrakcyjne?
O matko, jakie trudne pytanie. O tej porze to ja nie wiem.
W czym się zaczytujesz? Co byś chciała jeszcze przeczytać?
O nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy w tę stronę. Właśnie wczoraj wieczorem poskładane książki na szafce nocnej po prostu zsunęły się z impetem w momencie, kiedy kot na nie wskoczył. Po prostu wszystko się rozpierzchło, bo to jest... Ja mam taką strategię czytania po troszku z każdej.
Mhm, mam tak samo.
Ich tam leży, z 8 pewnie otwartych, więc aktualnie czytam taką taką literaturę absolutnie dla odmóżdżenia. Ja już któregoś dnia jakiś czas temu odkryłam, że ja tak właściwie czytam tylko prace studentów i czasem się zastanawiam, czy jeszcze jestem na tej planecie, czy już mnie po prostu wyssało gdzieś do kosmosu, jak ja czytam różne treści, które w ogóle... Ja je muszę analizować, to nie jest tak, że ja je przeczytam, ja muszę je czytać ze zrozumieniem, więc jak ja czytam diagnozy i różne rzeczy, czy jakieś prace projektowe, no to bardzo dużo tego czytam, ale to jest takie, drodzy Państwo, to jest takie, czytasz, bo czytasz, no jak ktoś się mnie zapyta, czy czytam, to mówię, od cholery czytam, ale teraz kupiłam sobie w Carrefourze albo w jakiejś innej Biedronce tanią książkę, taką po prostu, taką lichą, taką za 9,99. Myślę, a tytuł ma fascynujący, terapeutka.
O.
Więc no przecież nie mogłam jej ominąć, prawda? No i rzeczywiście, wstęp miała lekko przydługi, więc ja już lekko znużona, ale w którymś momencie zadrgało. No i jestem niezwykle ciekawa, ponieważ ta praca, ta książka opisuje perypetię pewnej terapeutki, której zniknął mąż. Ale nie tak zniknął, że tam się coś, tylko to jest taki może nie do końca kryminał, ale ona próbuje pokazać swoje emocje, co przeżywa, jak sobie z nimi radzi. Pracuje z pacjentami, ale czeka na telefon od tego zaginionego męża. Tam się jej nie zgadzają pewne elementy, które w domu zostawił, a nie powinien zostawić, bo skoro wyszedł tam, to one powinny być tutaj. I gdzieś się w to zagłębiam i daje mi to takie odparowanie od... oczywiście wiadomo, że masochistka, no przecież mogłam kupić o tym, jak się pieli ogródek. Nie o terapii. ale wciąga mnie taki świat tego, jak psychoterapeuci przeżywają różne sytuacje. No wiadomo, że tam superwizja i tam inne jakieś zakamarki własnych osobowości musimy gdzieś tam robić i sprawdzać i weryfikować, żebyśmy my znowu nie na naszych pacjentów nie projektowali, czyli w przeniesieniu nie działali, no ale taką literaturę pobieżną bym powiedziała, czytam aktualnie i dużo daje mi to frajdy i myślę sobie, że jakby się mnie ktoś teraz zapytał, co mi daje frajdę, to właśnie takie czytanie takiego, już nie tych wszystkich jakichś Alice Miller i innych mocnych tematów, tylko właśnie takie pozytywne. Ja mam nadzieję, że ta książka się skończy pozytywnie oczywiście. On się znajdzie i będzie cały i zdrowy i że to tylko jej się śniło na przykład. Taką mam wersję zakończenia tej książki. Jaka będzie, nie wiem. Może następnym razem Państwu powiem.
A czego studenci od psychologii łakną? Czy oni rzeczywiście poszukując oczywiście rozwiązań dotyczących ich emocji, ich psychiki, emocji, psychiki ich bliskich, znajomych i tego, jak skonstruowany jest świat, bo przecież zadają sobie mnóstwo takich pytań. Czego oni chcą od psychologii? Czy oni potrzebują czegoś nowego, jakichś nowych rozwiązań?
O, myślę sobie, że to pytanie jest ciekawe, bo mam taki dosyć oczywisty, a czy zaskakujący jednocześnie przekrój studentów. Mam przyszłe pedagożki przedszkolne i wczesnoszkolne. Mam psychologów o różnych specjalnościach, które gdzieś, no też przy przedmiotach ogólnych. I mam psychoterapeutów, tak? W szkole psychoterapii. I można byłoby powiedzieć, że niby obszar jest trochę zróżnicowany, to oni tak de facto poszukują czegoś dla siebie. I czy to będzie krótkie, czy to będzie nowoczesne, czy to będzie oparte w jakiejś starej koncepcji, to ma im przybliżyć rozumienie siebie, swojego świata, swoich doświadczeń. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem będziemy pomagać innym. Ale najpierw chcą zrozumieć siebie. I już tu nie ma znaczenia, jaką to metodą. Oni po prostu jakby mogli, to by wessali wszystko naraz i najchętniej jeszcze, żeby to im się od razu poukładało. No ale do tego, żeby się poukładało, to trochę czasu trzeba. Mm-hmm. Kilku lat studiowania. Jest też nawet taki syndrom studenta psychologii, który wszyscy, jak zaczyna się diagnozowanie, to oni już wszystko w sobie widzą. Oni są już najbardziej zaburzonymi jednostkami w ogóle chodzącymi po ziemi. Bo robią wiele rzeczy, doświadczają pewnych rzeczy, tak? I jakby traktują to jako właśnie takie kryterium minusowe, a tak naprawdę dopiero odkrywają, że to, co jest minusem, nie zawsze jest minusem, to jest całkiem fajny plusik z tego czasem. I że jak się ma takie i takie doświadczenia w swoim życiu i ma się je dobrze poskładane w swojej szafie, to jest się najlepszym terapeutą. To jest się człowiekiem, któremu nie wywinie się w cudzysłowie żaden klient, bo będzie wiadomo, z czym się ten klient mierzy, jeśli to jest jakaś taka podobna rzecz, z którą na przykład terapeuta mierzył się wcześniej i już to ma ogarnięte w sobie, tak? Czasem jest tak, że studenci mówią, że ja bym chciał pracować właśnie w takim wybranym obszarze, bo to ciągnie z ich osobowości, z ich doświadczeń, z ich perypetii, które mieli w życiu i czym oni będą pomagać i jaką techniką, metodą oni będą, w ogóle to jest sprawa dziesięciorzędna, nawet nie drugorzędna. A raczej zauważam, że to jest motywacja wewnętrzna do tego, żeby ulepszać sobie życie poprzez rozumienie pewnych sytuacji odtwarzania, przejścia swoich właśnie procesów rozwojowych czy terapeutycznych do tej finalnej formuły, jaką jest wspieranie innych osób. Bo to jest trochę inna perspektywa, kiedy czegoś się nie doświadczyło w życiu, jakichś większych turbulencji, zwłaszcza to widać na treningach grupowych w różnym wydaniu. Czasem na treningu interpersonalnym robi się już tak głęboko, że trzeba niektóre rzeczy aż powstrzymywać, prawda? Bo to nie jest jeszcze ten czas, nie jest to miejsce. Potem intra, czy jakieś grupy otwarcia, czy inne rzeczy, które są już dosyć dojmujące, jeśli chodzi o własne takie głębokie przeżywanie własnych emocji. No to człowiek się kontaktuje z taką częścią siebie, z którą w ogóle nawet czasem miał wrażenie, że jak to, taka część istnieje?
A zdarzają się tacy studenci, którzy mówią, nie, no ta psychologia, która do tej pory funkcjonuje, nie daje mi odpowiedzi pełnych.
Całe życie, cała masa psychologów, która skończyła psychologię i pracuje w zawodzie. To nie jest tak, że studia pięcioletnie z psychoterapii czy psychologii dadzą odpowiedzi na wszystkie. To jest zalążek, można powiedzieć. To jest zalążek. To jest generalnie bardziej jak nauczyć się nie szkodzić, tak hipokratejsko.
Bo to się różnie wychodzi, jak wiem.
No tak, no, na szczęście jakby te kryteria są na tyle dosyć wyraziste, o tak bym ujęła, ale też większość ludzi, którzy kończy kierunek, nie pracuje w zawodzie albo pracuje w takim wymiarze, na którym jego osobowość mu wydała pozwolenie. W sensie ten problem, nie, ja dziękuję, ja to z dziećmi, to ja serdecznie nie. Także na razie, pa, pa, ja pójdę do biznesu.
To co, stawiamy dzisiaj kropkę w tej rozmowie. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać, licencja @radiolublin.pl. Jesteśmy oczywiście na Facebooku. Tak, Instagram też jest, ale postów od 4 lat żadnych, więc tam jest pusto. Ale poprawię. Może coś wrzucę. Wypadałoby. Raczej jesteśmy bardziej Instagramowi też niż Facebookowi, myślę.
Nie wiem, nasze pokolenie chyba jest facebookowe jeszcze trochę bardziej. Nie będę nikomu niczego wypominać, broń Boże, ale może się tak zdarzyć. Dzisiaj Facebook taki trochę drugi Google.
Proszę zgłaszać propozycje tematów, jeśli coś Państwa nurtuje, zadawać pytania, komentować. Zachęcamy do tego i do polubienia strony na Facebooku, jak też na Instagramie. Może tam się coś kiedyś pojawić, zacznie pojawiać. Ostatnio racjonalny psycholog mówił, że przenosi tych swoich followersów z Facebooka na Instagram. Mm. Rzeczywiście tam te treści jakoś bardziej niosą się
w świat. Młodszy jest ode mnie, to dlatego. Ja to na Facebooku, drodzy Państwo, zostaję. Jestem na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich czułych.
Ale to się wszystko może zmienić.
Ależ tak. Tak.
Na tej tablicy doświadczeń.
Może zupełnie.
Bardzo dziękuję. Anna Nizio.
Dziękuję.
Monika.
Ja bym chciała jedno zdanie. Ja bym chciała na koniec, drodzy Państwo, bo ja się w końcu nie zagalopowałam. Ja w końcu na końcu naszej audycji nie piszczałam. W sensie, że jeszcze bym chciała coś powiedzieć, ale chcę powiedzieć. Jakbyście Państwo to sobie dobrze usłyszeli. Nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz. Hasło po pozytywnej psychologii. Dziękuję.
Także tak jak w piosence Eurythmics, głowa do góry i do przodu.
Tak jest. Dziękuję.
Monika Hemperek, Anna Nizioł. Dobranoc.
Dobranoc.